Moi drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się Bożym Słowem, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. I będę czytał w 12 rozdziale od 9 wiersza. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Miłość niech będzie nieobłudna, mówi Boże Słowo. Takie bardzo zaskakujące stwierdzenie. Czyż miłość może być obłudna? Kiedy mówimy o miłości, to możemy mówić o miłości na takich dwóch poziomach. Czyli na tym poziomie Bożym, teologicznym. I ta miłość Boża jest doskonała. I ta miłość jest niezawodna i ta miłość nie może być obłudna. Boża miłość, ta miłość agape jest doskonała, tak jak Bóg jest doskonały. I wiemy, że efektem tej Bożej miłości jest śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Jego dzieło w miłości i z miłości do Ciebie i do mnie jest doskonałe. Ale możemy mówić o innym rodzaju miłości, na takim poziomie praktycznym. I tutaj apostoł Paweł mówi o tej miłości fileo, czyli o tej miłości braterskiej, o tej miłości, którą mamy względem siebie. I już w tym wersecie widać, że ona nie zawsze jest doskonała, że w tej miłości uchybiamy, że z tego rodzaju miłością często miewamy problemy. Bo kiedy mówimy o Bogu, Bóg jest miłością, to jesteśmy tego pewni, to nic nas nie kosztuje, to nas nie uwiera, bo mówimy o Jego doskonałej miłości. Ale kiedy spojrzymy na swoje życie i zaczniemy mówić o swojej miłości, to kiedy czytamy Boże Słowo, które o tym mówi, ono nas osądza i ono obnaża prawdę o naszym wnętrzu. Nieraz myślimy, że nasze myśli są tylko nasze, my je znamy, my wiemy tylko, ale tak naprawdę Bóg wie o nas wszystko i wie, co mamy w swoich sercach. Wiecie, my mamy takie tendencje do patrzenia na ludzi powierzchowne. To, co widzimy, jakie wrażenie sprawiają. Jednych lubimy, innych nie lubimy. Jednych mniej lubimy, innych bardziej lubimy. Z jednymi chcielibyśmy przebywać, z innymi nie za bardzo. Ale to jest powierzchowne patrzenie na drugiego człowieka. Bóg zna serce każdego z nas i wie, co jest w tym wnętrzu, co jest w tym środku. Miłość niech będzie nieobłudna. Inaczej powiem, miłość nasza, miłość moja, miłość Twoja, drogi bracie i siostro, niech będzie szczera. Niech będzie szczera. Z tego, co mówi Boże Słowo, jasno wynika, że możemy udawać miłość, możemy przywdziewać maski miłości, możemy się ładnie do siebie uśmiechać, a w sercu mając zupełnie coś odwrotnego. Na tym polega obłuda. I myślę, że tak jak jesteśmy tu na tym miejscu wszyscy, jeśli każdy szczerze spojrzy w swoje życie, ale naprawdę szczerze, to przynajmniej raz w życiu, a myślę, że nie raz, uchybił temu słowu. Bo nie wypada inaczej, bo przecież w kościele muszę się uśmiechnąć do brata czy do siostry, no bo nie wypada zrobić niewłaściwej miny, ale serce gdzieś może być daleko z tyłu i w sercu może być zupełnie coś innego, coś odwrotnego. Dalej czytamy, Paweł pisze, brzydźcie się złem, trzymajcie się dobra. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobra. Chociaż żyjemy w takim czasie, że zło eksponuje się bardzo i coraz bardziej. I jest takie niebezpieczeństwo, że my jako dzieci Boże możemy się nawet zachwytać czymś, co tak naprawdę jest złe. Nie mając takiego wglądu, nie mając takiego zdrowego, Bożego spojrzenia, możemy zachwytać się czymś, co jest naprawdę złe. Trzymajcie się dobrego. Żeby nie zachwytać się złym, albo żeby brzydzić się tym złym, mamy trzymać się dobrego. Co jest dobre? Dobry jest Bóg. Dobre jest Jego Słowo. I chociaż nieraz trudno nam uwierzyć, że do dzisiejszego złego świata jakoś ono nie pasuje, wartości, które wylewają się z Bożego Słowa, w ogóle nie pasują do tych wartości, które preferuje świat. Trudno nieraz jest przyjąć tą Bożą prawdę w konfrontacji z taką szarą, zwykłą codziennością. Trzymajcie się dobrego. Trzymajcie się Bożego Słowa. To jest gwarancja. Jeśli będę trzymał, jeśli będziesz trzymać się dobrego, czyli Bożego Słowa, to twoja miłość będzie nieobłudna, bo serce będzie lustrowane przez to Słowo, oczyszczane. Będziesz trzymał się z daleka od złych rzeczy, a jednocześnie w twoim i w moim życiu będą miały miejsce te dobre i właściwe rzeczy, o których mówi Boże Słowo. I Boże Słowo mówi o miłości braterskiej dalej. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Miłością braterską. Czy to dotyczy tylko braci? Nie. Ta miłość tak została nazwana, ponieważ mężczyzna napisał tam ten list. Ale miłością siostrzaną mogę również powiedzieć, miłujcie się. To jest ta sama miłość. Miłość między braćmi i między siostrami. Jedni drugich miłujcie. I tu pojawiają się problemy. Bo ta nasza cielesność bazuje na powierzchowności. Jeśli ktoś się do ciebie nie uśmiechnie, to już w twojej głowie mogą pojawiać się myśli, on mnie nie lubi, on ma coś do mnie, czy ona ma coś do mnie. To jest cielesność. I ona stoi na przeszkodzie, aby ta miłość fileo, ta miłość braterska mogła osiągnąć taki dojrzały i pełny wymiar w twoim i w moim życiu. Śpiewaliśmy kiedyś taką pieśń, uczmy się miłości. Boża miłość jest bardzo łatwa do przyjęcia, do zaakceptowania. Ale ta miłość, o której mówimy dzisiaj, to jest miłość, której musimy się uczyć. Uczyć, uczyć i uczyć. Ponieważ ona wymaga pewnego wysiłku i jest procesem. Oczywiście my możemy to wszystko przyjąć w bardzo powierzchowny, łatwy sposób. Ja miłuję wszystkich braci i siostry w tym zborze. Miłuję globalnie cały Kościół na całej ziemi. Miłuję tego brata czy tą siostrę, ale mam tam coś do niej czy do niego. Ale tak naprawdę to miłuje. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. No właśnie, Paweł mówi tutaj, to jest nakaz. To nie jest prośba. To nie jest stwierdzenie, wypadałoby miłować się w Kościele. Dobrze by było, gdybyśmy się szanowali. Dobrze by było, gdybyśmy się miłowali. Paweł mówi jasno, miłujcie się. On wydaje wręcz, w natchnieniu Ducha Bożego wydaje polecenie. To jest polecenie, abyśmy się miłowali. Abyś ty podjęła decyzję, będę miłować. Czy są takie pewne niewygodne dla nas decyzje, które podejmujemy w życiu. Ja pamiętam, kiedy byliśmy takimi raczkującymi Bożymi dziećmi, to tak, kiedy słuchaliśmy Bożego Słowa, to zaraz chcieliśmy to mieć. Kiedy słyszeliśmy kazanie na temat pokory, wow, Boże, daj mi pokorę. I się zaczynało. Pamiętam kiedyś osobę, która powiedziała, ja już się więcej nie będę modlić o pokorę, bo takie przechodzę próby i doświadczenia, że jeśli modlisz się o pokorę, jeśli modlisz się o miłość, to będziesz mieć okazję ją okazać. Łatwo ją okazać wobec kogoś, kto jest uprzejmy, kto jest serdeczny, kto nam sprzyja, ale o wiele trudniej, jeśli spotykamy się z taką ścianą niechęci może nawet, oziębłości, nieraz nienawiści. I z tym może człowiek wierzący w życiu się spotkać. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Szacunek. Wiecie, dzisiaj to słowo naprawdę dewaluuje się na naszych oczach. Wszędzie widzimy totalny brak szacunku. Ludzie nie szanują się. Dzieci nie szanują rodziców, młodzież nie szanuje starszych, starsi nie szanują młodzieży. Wiecie, to się przewija. Starsi nawzajem się nie szanują. Ludzie z wysokich sfer się nie szanują. Nienawidzą się, nie potrafią ze sobą rozmawiać. Widzimy to na każdym kroku, że szacunek jest nie w cenie i nie w modzie w dzisiejszych czasach. Że to jest takie słowo. My jako Polacy jesteśmy takim też specyficznym narodem, że my potrafimy okazać szacunek, ale oczywiście też nie w każdym przypadku, dopiero tym, co zmarli. Jak ktoś umrze, to nagle okazuje się, że my bardzo go szanujemy. Oczywiście polskie powiedzenie o zmarłych nie mówi się źle. W zasadzie o nikim nie powinno się mówić źle. Ale zmarli mają w naszym kraju pewien wysoki status. Nagle stają się lepsi w naszych oczach. Nagle mają bardzo wysoką pozycję. Nagle ich życie nie miało znaczenia. Nie żyją. I mają wielkie poważanie. Kiedyś byłem na pogrzebie i słyszałem takie słowa o prawdziwej jedności. Byłem przerażony tym, co usłyszałem. Że ten człowiek na pogrzebie, którego byłem, kiedy zmarł, on teraz wstawia się za innymi ludźmi z Kościoła i teraz dopiero mamy do czynienia z tą prawdziwą jednością i prawdziwą miłością. Czyli Boże Słowo jest nieżyciowe. Czyżby prawdziwa miłość i jedność mogła być tylko po śmierci? Biblia zupełnie mówi o czym innym. Ona mówi o życiu. O tej miłości, która jest między nami, kiedy żyjemy. O tej jedności, kiedy żyjemy. I myślę, że dlatego jest taki silny atak ze strony przeciwnika na te aspekty, abyśmy ich nie osiągnęli. że Kościół bez miłości, bez szacunku, to jest teatr. Do teatru idzie się posłuchać i wychodzi. Kościół jest miejscem, w którym się uczymy, w którym wzrastamy, w którym jesteśmy szlifowani i nasze życie się zmienia. Wyprzedajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czyli co? Najpierw szanujcie się. Bo okazywanie jakiejś postawy, która ma pokazać ten szacunek, bierze się z czegoś, co już mamy. Bierze się z czegoś, co jest w naszym sercu. Że szanujemy kogoś. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W gorliwości nie ustawając. Wiecie, gorliwość to też jest aspekt miłości. Bo powiem wam tak, dopóki siedzisz sobie bezpiecznie w swojej ławeczce w zborze i nic nie robisz, nikt cię nie ruszy. Ale jeśli zaczniesz coś robić, to często spotkasz się z krytyką, z obmową, z podejrzeniem, gdzie wydaje się, że to jest niemożliwe w Kościele. Tak być powinno, ale nie zawsze tak jest. Zgodnie ze starą zasadą, kto nic nie robi, nie popełnia błędów, to jest wygodna postawa, nic nie robić. Nie popełnię błędów, nikt nie będzie mi miał nic do zarzucenia. W gorliwości nie ustawając. I wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że nawet jeśli ktoś będzie cię próbował zniechęcić, to nie pozwól. Ja myślę, że zniechęcić w służbie i stracić gorliwość można tylko z jednego powodu. Z powodu oziębłości serca. Bo żadna przeszkoda, żadne złe słowo i żadne odrzucenie nie jest w stanie odciągnąć mnie i pozbawić mnie gorliwości służenia Bogu. Patrząc na naszego Pana Jezusa, widzimy, że przez całe życie i służbę tutaj na ziemi spotykał się z pewnymi przeciwnościami. Te przeciwności miały jeden cel. Odwieść go od misji, którą miał do wypełnienia. I myślę, że podobnie jest w naszym życiu. Te wszystkie przeciwności, te wszystkie złe rzeczy mają na celu to, aby odwieść cię od podążania za Chrystusem, aby pozbawić cię gorliwości i radości. A kiedy stracimy, czy stracisz gorliwość i tą płomienność ducha, to służba staje się bezużyteczna. I wtedy wydaje nam się tylko, że służymy Panu. Czyli ja wiem, o czym mówię. Nie zawsze gorliwość jest w moim sercu. Wiecie, nieraz muszę coś robić. Mówię dosłownie muszę. Jakiś czas temu był poniedziałek i miałem bardzo dużo różnych zajęć, ale przychodziła godzina 13:30, o której muszę wychodzić do zakładu karnego. Mokry, spocony, szybko jakiś prysznic i w głowie mam myśli, no dzisiaj nie pójdę. Mam wytłumaczenie, dzisiaj nie pójdę, już nie dam rady. Byłem bardzo zmęczony fizycznie i taki przybity pod każdym względem. Gdzie może wam się wydawać, że ja jestem człowiekiem, bo jestem człowiekiem pogodnym i zadowolonym z życia, ale to nie znaczy, że nie dotykają mnie takie myśli i nie przychodzą. I poszedłem, bo musiałem. Nie było w tym gorliwości. Był w tym obowiązek. Ale powiem wam, że nasz Pan jest dobry. I poszedłem do tego zakładu karnego, na tą społeczność i tam doznałem takiej zachęty, że wróciłem do domu zbudowany, zachęcony i wypoczęty. Powiem wam, więzienie to nie jest miejsce dla relaksu. Dobre. Ale jeśli Duch Pański jest, to On odnawia nasze siły. I przyszedłem zregenerowany, wypoczęty, szczęśliwy i radosny. Ale wiem, co to znaczy słabnąca gorliwość. Wiele razy muszę toczyć z tym bój i wiem, że wy również musicie toczyć z tym bój. Skoro dzisiaj jesteście na tym nabożeństwie, to myślę, że niektórzy z was toczyli bój. A skąd to wiem? Mieszkam za tymi drzwiami w lewo. 3 metry. I muszę nieraz stoczyć bój, aby przyjść na nabożeństwo. Już łatwiej nie można mieć. Prościej nie można mieć. A nieraz trzeba stoczyć bój o coś, co jest na wyciągnięcie ręki. Gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem. Kiedy rodzisz się do Bożego Królestwa, jako Boże dziecko, jesteś pełen zapału, zachwytu, pragnień, marzeń. Ale mijają lata. 5. To jeszcze nie jest źle. 10. No to już jest inaczej. 20, 30. Na razie mogę tylko o tylu powiedzieć. I powiem wam, jeśli chodzi o gorliwość i płomienność ducha, to czas nie działa na naszą korzyść. Ale tak być nie może. To, że czas nie działa na naszą korzyść, to nie znaczy to, że idąc 30, 40, 50 lat za Panem, te rzeczy już mnie nie dotyczą. Gorliwość i płomienność mnie nie dotyczy. Idąc 50 lat za Panem i mając ileś tam lat, czy 60, czy 70, bo i takie osoby są, Pan daje łaskę, długie życie, ta gorliwość inaczej się przejawia. U młodego człowieka gorliwość przejawia się tym, żeby chwycił wszystko w swoje ręce i poprzestawiał, pozmieniał zapał, energia, siła. Prawo młodości. Ale kiedy przychodzi ten wiek późniejszy, dojrzały, to ta gorliwość ma inny wymiar. To, co ja zauważyłem, że te osoby, które są tyle lat idą za Panem, ich gorliwość przejawia się w takiej wierności, w społeczności z Panem, w czytaniu słowa i w modlitwie. I ta modlitwa ma bardzo szeroki aspekt. Ja wiem, że w naszym zborze są osoby, które bardzo kocham i cenię, modlą się o ten zbór, modlą się o ludzi, o których my może już zapomnieliśmy, że kiedyś tu byli między nami. Inny rodzaj gorliwości. Ten płomień tli się w sercach tych ludzi, ale tam już nie ma tych emocji, tych wiwatów. Nie ma miejsca na ekspansję, eksplozję, ale jest gorliwość, która żarzy się w sercu i wydaje błogi owoc. Dalej czytamy, że w nadziei radośni. W nadziei radośni. Co jest twoją i moją nadzieją? Na co oczekujesz? Czy twoja i moja nadzieja dotyczy tylko spraw i rzeczy, które mają miejsce na ziemi? Oczywiście w jakimś stopniu tak. Ale naszą nadzieją jest wieczna relacja z naszym Panem, w uproszczeniu mówiąc niebo. To jest twoja i moja nadzieja. Tak być powinno. A jeśli tak nie jest, to coś tracisz. W tej pielgrzymce, w tej wędrówce coś tracisz. Jakiś czas temu byłem odwiedzić jednego brata w pracy z pewną potrzebą i byłem tam z młodym człowiekiem, który jeszcze nie oddał swojego życia Panu Jezusowi. I on zadał takie wspaniałe pytanie. Ni stąd, ni zowąd, mówi do tego człowieka. Wybieramy się razem do nieba? To było niesamowite. Wybieramy się razem do nieba? On tak popatrzył, nic nie odpowiedział, bo on jeszcze się nie wybiera do nieba. W żadnym aspekcie. To wybieranie się do nieba dla ludzi ma taki różny aspekt. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. W nadziei radośni. Z radością oczekujemy tego, co Pan przygotował dla nas. To jest nasza nadzieja. Tutaj na ziemi ta zapłata nie zawsze jest adekwatna do wysiłków, do starań, do chęci, do pragnień naszych. Ale naszą nadzieją jest to, że kiedy kiedyś staniemy przed Panem, otrzymamy nagrodę, a myślę, że nawet mniejszą wagę przykładam, przynajmniej ja, do tej nagrody, jak do samej tej społeczności z Panem. Oczywiście nagrody będą, Boże Słowo mówi, ale bycie, przebywanie w Bożej obecności całą wieczność, to już jest. To jest największa nagroda dla Bożego dziecka. W ucisku cierpliwi. Gdzie przychodzą doświadczenia, przychodzą trudy. I dzisiaj spotykamy się z różnymi poglądami w świecie chrześcijańskim. Że Boże dziecko to nie może przechodzić ucisku, że to coś w jego życiu nie jest tak, jeśli przeżywa problemy, jeśli mu brakuje zdrowia, to coś jest nie tak. Ja wam powiem, jest coś nie tak na tej ziemi, bo my nie jesteśmy z tego świata. I to jest to nie tak. Jesteś Bożym dzieckiem i to już nie jest normalne. I to już jest wystarczający powód, aby diabeł, przeciwnik, próbował pozbawić cię tych rzeczy, o których czytamy. Radości, gorliwości. To już jest wystarczający powód. W ucisku cierpliwi. Bogu dziękujmy za to, że jesteśmy w takim miejscu świata, że ten ucisk nie jest aż taki, jak cierpią nasi bracia, nasze siostry. Ci, którzy byli w czwartek na nabożeństwie, mogli słyszeć. Była siostra z Nigerii bodajże. Z Kenii. O, tak, bo ona była z plemienia Masajów, czyli Kenia. I mówiła o tym, co przeżywają dzieci w tym kraju. Kiedy 10-letnie dziewczynki są wydawane za mąż za 80-70-latków, odrywane od rodziców, pozbawiane czci, szacunku. Kiedy patrzymy i słuchamy o czymś takim, to dziękujmy Bogu, że tego nie ma w naszym kraju. Ucisku cierpliwi. I ta siostra opowiadała o tej pracy, pomocy dla tych dzieci, dziewczynek głównie, które nie mają żadnych praw, mają tylko obowiązki, żadnego poszanowania, żadnej możliwości pójścia do szkoły. I oni pomagają takim ludziom. Byłem bardzo poruszony tym świadectwem, które ona tutaj mówiła na tym miejscu. Też tutaj był taki apel o pomoc w tej służbie. Ale ona miała dobre imię, ta siostra. Ona miała imię Joyce, czyli radość, i ona naprawdę radowała się. Mimo że na co dzień spotyka się z trudnościami, to w niej była radość i gorliwość. Więc choćby na podstawie tego wyciągnijmy wniosek, że nic nie jest w stanie tak naprawdę pozbawić nas radości i gorliwości, i nie ma wytłumaczenia. W modlitwie wytrwali. Wytrwałość w modlitwie. Nawet w modlitwie możemy się zniechęcić, kiedy nie ma efektów. Nieraz jest tak, modlimy się o coś, modlimy, nic się nie dzieje, nic nie widzimy. Czy ma to sens? Modli się ktoś o rodzinę, o brata, siostrę, męża, żonę. 10, 20, 30, 40 lat znam takie przypadki. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Czy warto? Ale świadectwa mówią o tym, że warto. Że warto być wytrwałym. Że przyjdzie ten dzień, przyjdzie ten moment. Bóg nie potrzebuje naszej 40-letniej modlitwy. Wiecie, Bóg nie jest sadystą, który czeka, módl się, no poczekamy, czy wytrwasz 30 czy 40 lat, bo tak sobie zaplanowałem, że jak będziesz się modlić o coś 40 lat, to ci dam, a 39,5 to nie. Bóg taki nie jest. Ale wiem jedno, że ci, którzy modlili się tyle lat i byli wytrwali, tym większą radość przeżyli. Tym większa radość była w ich sercu, kiedy przyszło wypełnienie tej Bożej obietnicy, prośby. I nie spotkałem się z osobą, która by wiele lat o coś się modliła i czuła się zawiedziona, że przecież Bóg mógł to uczynić dużo, dużo szybciej. Dzieje się tak dlatego, ponieważ Bóg jest Panem czasu. A kiedy my próbujemy Mu wyznaczać czas, to ani to ładnie, ani to mądrze. Bogu nie możemy wyznaczać czasu. Bogu nie możemy stawiać warunków. On jest suwerennym Bogiem. On o tym decyduje. Dlatego, że On wie, który czas jest najlepszy i najwłaściwszy. On się nie spóźni. Dalej czytamy, wspierajcie świętych w potrzebach. Powiem tak, jestem dumny z naszego zboru w tej kwestii. Jak dużym wsparciem jesteście na przykład dla misji w Indiach. Jesteśmy jednym ze zborów, który naprawdę ofiaruje dużo. I powiem wam, ja to widzę, będąc na co dzień w zborze, jak nam Pan błogosławi. Kiedy pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy, widzimy Boże błogosławieństwo. Wiecie, Boża ekonomia jest zupełnie w sprzeczności z tą ekonomią tego świata. Boża ekonomia mówi tak, im więcej dajesz, tym więcej masz. My wiemy, że ta świecka ekonomia, im mniej po stronie wydatków, tym więcej po stronie zysków. Ale Boża ekonomia działa zupełnie odwrotnie. Jak to się dzieje? Nie wiem, ale wiem, że to działa. Im więcej dajesz, tym więcej masz. Trudno w to uwierzyć, trudno się zgodzić nieraz z tym, bo to stoi w totalnej sprzeczności. Nigdy nie byłem ekonomistą i nie będę, ale ale myślę, że ludzie, którzy są finansistami, to mają z tym problem. Którzy na co dzień wprowadzają te wszystkie rzeczy do ksiąg, to mają z tym problem. Tak jak prawnicy mają problem z łaską. Bo kodeks i paragraf mówi tak albo tak. A łaska burzy pojęcie prawa w naszym rozumieniu. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Czyli niesamowicie ważną rzeczą jest gościnność. Ja wiem, jak wielkim błogosławieństwem jest gościnność. Czytamy w Bożym Słowie, że byli tacy, którzy nawet nie wiedzieli, że aniołów gościli. Jeśli unikamy gościnności, to pozbawiamy się błogosławieństwa. Ja powiem tylko na przykładzie swojego życia. Ja nie mówię, że jestem jakiś wybitnie gościnny, ale kiedy zaprosiłem kogoś do mojego domu, zresztą ja nie muszę zapraszać, zawsze mam pełno ludzi w domu z racji mieszkania tutaj. I w takiej bardzo prostej sytuacji, kiedy miałem gości w domu, zrobiłem im dobrą kawę i powiedzieli, czym możemy ci się odwdzięczyć? A ja mówię, pomódlcie się o mój kręgosłup. I to był ten moment, kiedy po 20 latach ponad cierpienia, bólów kręgosłupa, mój kręgosłup został uzdrowiony, wymieniony na nowy. To jest błogosławieństwo. Wiecie, robiąc im kawę, w ogóle nie myślałem o moim kręgosłupie. Może inaczej. Myślałem, bo mnie bolał. Ale nie myślałem, że za chwilę ten problem się skończy. Czyli wynika z Bożego Słowa jasno, że gościnność jest wielkim błogosławieństwem. Ona również jest darem. Jeśli otworzysz swój dom, będziesz bardzo błogosławiony i błogosławiona. Będziesz błogosławieństwem dla innych, ale również będziesz odbiorcą Bożych błogosławieństw, bo tak to działa. Nie ma dzisiaj Joli Kominek, ale ja pamiętam, jak jeszcze ciocia Tola żyła, jej mama. Przez ten dom przewijały się, no już można powiedzieć, tłumy ludzi. A ona sama nawet nie wiedziała, jak wyżywiła tylu ludzi w swoim domu. Skąd się to wszystko brało? Miała otwarte serce i otwarty dom. I przychodzili tam ludzie, którzy nie wychodzili głodni, ale wychodzili jeszcze ubłogosławieni. Tak to działa. Ja sam kiedyś doświadczyłem tego, kiedy przeżywaliśmy trudny czas i przyjechali do nas goście, a my mieliśmy przeciąg w lodówce. Wiecie, zdarzało się tak w moim życiu, że nie mieliśmy co jeść. I na tej sali są osoby, które wiedzą, o czym ja mówię. Jeszcze przyjechała czwórka czy piątka gości, a ja nie mam nic. I kiedy moja żona mnie obudziła w panice, że przyjechali goście, a ja spałem po nocce, to moje przerażenie było jeszcze większe. Ale kiedy goście weszli do domu, to moja kochana, już nieżyjąca teściowa, mówi do mojej żony. Niech Jacek zejdzie na dół i pomoże szwagrowi poprzynosić to wszystko. Byłem zdziwiony, że tyle rzeczy weszło do ich auta. Oni przyjechali ze wszystkim, nawet z chlebem. Moja żona się rozpłakała i powiedziała tak, mamo, Bóg cię przysłał.
Moja teściowa jeszcze wtedy była niewierząca, ale powiedziała, Bóg cię przysłał. Mieliśmy wszystko. Warto otworzyć swoje drzwi dla gości. Warto podzielić się ostatnią kromką chleba, bo to się opłaca. Dlatego, że to jest tak nienaturalne i nienormalne, myślę, że Bóg to w szczególny sposób błogosławi. I dalej czytamy, błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. To jest bardzo trudne słowo. Bo my możemy powiedzieć, tak, ja błogosławię. Ja błogosławię. Przed jednym bratem czy przed siostrą, ale kiedy jestem sam, czy w już takim najbliższym otoczeniu, ciągle narzekam, ciągle wyrzucam, ciągle oskarżam. Wiecie, działa to dopiero wtedy, kiedy jesteśmy szczerzy tak naprawdę. Dopiero wtedy to zadziała. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Wiecie, żyjemy w takim czasie, że w naszym kraju szerzy się nienawiść. Wiecie, rodziny są podzielone. Wiecie, z jakiego prostego i śmiesznego względu? Dlatego, że ktoś jest premierem, a jego zdaniem ktoś inny powinien być, albo prezydentem. I to jest wystarczający powód, aby ludzie w rodzinach się nienawidzili. Myślę, że dotyczy to również wierzących. Błogosławmy tych, którzy rządzą. I zamknijmy swoje usta, bądźmy w tym szczerzy, a zobaczymy Boże działanie i Boże błogosławieństwo. My nie jesteśmy z tego świata. My mamy innego króla, ale tej władzy musimy być poddani i tak mówi Boże Słowo. I wiecie, dlaczego nam powinno być lżej i myślę, że wielu jest lżej? Bo nasz król nie zasiada w parlamencie. Nasz król zasiada na tronie w niebie. Ale módlmy się o tych, którzy sprawują władzę i błogosławmy ich. Błogosławmy sąsiadów, którzy nam czynią nieraz krzywdę i złośliwość. Bo prędzej czy później to zadziała. Nieraz potrzeba lat, ale potem przychodzi przełom. I to tak naprawdę działa. Dalej czytamy, weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Współczujmy tym, którzy cierpią. Radujmy się z tymi, którzy się radują. Jeśli brat czy siostra kupili nowy samochód, cieszcie się razem z nim, a nie zastanawiajcie się, skąd wzięli pieniądze. Polska specyfika, ale się dorobił. Musi nieźle kombinować. No tak. Wiecie, czy słyszymy w tym, czy widzimy w tym prawdę o sobie? Nieraz myślimy, że to dotyczy tylko tam ludzi gdzieś z drugiego końca miasta, ale ja myślę, że to dotyczy nas. Że nieraz nawet nie potrafimy się przyznać do tego, że tak jest. Brat kupił samochód, ale na szczęście z tą najgorszą wersją silnika. Nie ma mu czego zazdrościć, bo będzie mu się psuł. Można i tak patrzeć na powodzenie i szczęście i błogosławieństwo innych. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. W Weselić się to jeszcze kiedyś rozumiałem, ale płakać to było mi trudno przyjąć. Jako młode dziecko Boże byłem tak napompowany, że dziwiłem się, że ludzie na pogrzebach płaczą. No jak to? Przecież umarł w Panu, umarła w Panu. To cieszyć się. Powiedziałem wam coś o sobie. Bardzo kocham ten zwrot. Gdy byłem dziecięciem, myślałem jak dziecię. Chwała Bogu, że całe życie nie musimy być dziecięciem. Jako dziecię mamy prawo do pewnego rodzaju myślenia, ale dojrzewamy, dorastamy i zmieniamy się. I o to chodzi. Kiedyś nawrócenie pojmowałem w ten sposób. Bóg mnie uwolnił. Nie piję, nie palę, nie przeklinam. Co jeszcze, Boże? Wszystko już mam z głowy. Czym mnie jeszcze zaskoczysz? Pokaż mi, co jeszcze we mnie złego. Słyszycie siebie? Myślę, że to świadczy o tym, że my wszyscy jesteśmy do siebie bardzo, bardzo podobni. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Co to znaczy? Traktujmy się jednakowo, bez względu na stan posiadania, wykształcenie, elokwencję, obycie. Żeby nam było łatwiej zobaczyć w drugim bracie czy siostrze kogoś, kogo należy szanować, to spójrzmy na to przez pryzmat ceny, jaka została zapłacona za każdego z nas. Za nikogo z nas Pan Jezus nie zapłacił więcej. Gdyby tak było, mógłbyś myśleć o sobie lepiej, inaczej. Ale jedna cena została zapłacona za każdego z nas, a więc w Bożych oczach nasza wartość jest jednakowa. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Wiecie, jest taki pewien automatyzm, kiedy mamy do czynienia. To jest tak, jesteśmy na różnych etapach wzrostu duchowego życia. I każdy ten etap ma swoje prawa. Tak jak dziecko. Dziecko roczne czy dwuletnie ma prawo narobić w pampersa. Ale piętnastolatek, jeśli jest zdrowy, to nie wypada. Pomijając kwestię, mówiąc, że jest zdrowy, że siedmiolatek może sobie z lizaczkiem siedzieć na sali nabożeństw i kolorować książeczkę. I to jest bardzo dobrze, bo nie przeszkadza. Ale pięćdziesięciolatek to już nie wypada. Ale ten pięćdziesięciolatek nie może zapomnieć, że był siedmiolatkiem. I dwulatkiem. Wiecie, i to jest ten rodzaj miłości, który pozwala nam patrzeć jedni na drugich we właściwy sposób. Jako młody człowiek nie lubiłem czegoś takiego i po dziś dzień nie lubię i oby Bóg mi w tym dopomógł. Mówienia tego typu, za moich czasów wszystko było lepiej. Za moich czasów nie robiło się tego, nie mówiło się tego i tak dalej. Czy to nie jest argumentacja dla młodego człowieka? Za moich czasów. Oczywiście było inaczej. Ja powiem, za moich też było inaczej. Ale to nie jest argumentacja. Za moich czasów Jezus Chrystus był taki sam, jak i dzisiaj, wam powiem. I gwarantuję wam, że się za waszych czasów nie zmienił. Jest dokładnie taki sam. Jego łaska, jego moc jest taka sama. Oczywiście zmieniają się uwarunkowania, pewne zwyczaje, styl życia, preferencje, ale to, co najważniejsze, jest stałe i niezmienne. Nasz Pan się w ogóle nie zmienił. Nie mów, że dawne dni były lepsze niż dziś. Bo jeśli mówisz tak, to ujmujesz Bogu. Czyżby dzisiaj nie działał, czyżby dzisiaj nie kochał człowieka, nie chciał ratować, wyciągać do niego ręki? To tylko kiedyś to czynił? On jest dzisiaj taki sam. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Apostoł Paweł mówi o takim praktycznym życiu. Mówi o rzeczach, które są bardzo ważne. Starajcie się, róbcie coś. To nie jest tak. Ja mam w nosie, co sąsiad o mnie myśli, jak ja w niedzielę po południu idę kosić trawnik. Mam wolne, więc napisane jest w Bożym Słowie, że jeden robi różnicę między dniem a dniem, więc ja mogę sobie w niedzielę skosić spokojnie tą trawę i nie interesuje mnie ten sąsiad w ogóle. To jest ważne. Ty możesz tą trawę skosić, ale robiąc to, i mając świadomość, że pobudzasz kogoś do gniewu, to Bożemu dziecku nie przystoi. To jest brak szacunku dla innych ludzi. Zauważcie, że apostoł Paweł mówi o bardzo praktycznym życiu. Kiedy on mówił o Bożej miłości, mówił to na zasadzie teologicznej, mówił o tym, że jest niezmienna, stała, jest doskonała, wspaniała. Ale kiedy mówi o tej naszej miłości, porusza tematy, w których my nie sprawdzamy się, nie zwyciężamy, w których mamy problemy, które są naszymi słabościami. I mówi o staraniu, o wysiłku. Jeśli zauważam w sobie złe myślenie, to muszę coś z tym zrobić. To nie jest tak. No Biblia o tym mówi fajnie, nie? Biblia mówi to po to, aby mógł to wyplenić ze swojego życia. Jeśli jest jakaś zła mowa, złe myślenie, to Biblia mówi o tym po to, żeby wyplewić to ze swojego życia, wyrzucić. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. O ile to od was zależy. Ze wszystkimi ludźmi miejcie pokój. Wiecie, to jest pewna cena, którą nieraz trzeba zapłacić. Bo to nieraz jest cena zamknięcia swoich ust, zrezygnowania ze swojej racji. To kosztuje. Z sąsiadem porozmawiam i jest okej, jeśli on jest w porządku. Jeśli on jest w porządku, to ja będę w porządku. Biblia mówi zupełnie coś innego. Jeśli on jest nie w porządku, to ja mam być tym bardziej w porządku. Zupełna sprzeczność i przeciwieństwo. O ile to możliwe. Szukajmy zgody. Wiecie, dzisiaj ludzie o takie rzeczy idą do sądu, z taką nienawiścią zwalczając się nawzajem, że aż to jest niewiarygodne. Szukajmy tego pokoju z tymi również najbliższymi z naszego otoczenia. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Powierzmy tą sprawę Bogu. I nawet nie z takim myśleniem, że Bóg pokara tego sąsiada, ale Bóg jest w stanie dotrzeć do jego serca i zmienić jego myślenie. Ja już wam kiedyś tu z tego miejsca powiedziałem, że ten werset zrozumiałem o tych rozżarzonych węglach w ten sposób, że jak ktoś mi zalazł za skórę, to się modliłem i ściągałem na jego głowę rozżarzone węgle, bo tak jest napisane. I liczyłem na to, że Bóg go pokara. I mówię tu szczerze zupełnie z tego miejsca. Nie rozumiejąc, co ten werset znaczy. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Tu jest tak napisane. Ale ja myślę, że chodzi o zupełnie coś innego. Wiecie, dzieje się to tak coś w tej sferze naszej psychicznej, że kiedy ktoś nam czyni zło, a my wyrządzamy mu dobro, to coś w jego sercu się dzieje. Coś się dzieje w sercu złego człowieka, który krzywdzi świadomie sprawiedliwego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Boże Słowo mówi, dobro zwycięży. Dobro zwycięży. Kiedy patrzymy na ten świat, wydaje nam się, że zło zalało już wszystko. Ten świat jest pogrążony w ciemności, ale dobro zwycięży. Bo kto jest tym dobrem? Kto jest dobry? Nasz Pan. On zwycięży i to dobro zwycięży. A więc nie stosujmy tych metod, które stosuje świat. Wiecie, ja dzisiaj tak mówię jak na szkółce niedzielnej, bo mówię o tym praktycznym aspekcie. Jak to przenieść na codzienny grunt? Bo my możemy być tak bardzo duchowi i chodzić z tak wysoko podniesionymi głowami do góry, tacy duchowi napompowani i oderwani od rzeczywistości. Duchowość oderwana od codziennego życia. Mówić ludziom, Bóg cię kocha i być zaprzeczeniem tego, co mówimy. Może tak być. Bóg cię kocha, ale ty mnie nie denerwuj. Bóg cię kocha, ale ty mnie drażnisz. Albo ciebie nie lubię. Ja już poproszę zespół do przodu. Moi drodzy, wierzę w to, że to jest lekcja dla nas i to słowo jest na dzisiaj dane po to, abyśmy zapragnęli je wykonywać w codziennym życiu. Słowo nie zawsze jest miłe i przyjemne, ale zawsze jest pożyteczne. Zawsze jest dobre. Zawsze jest potrzebne. I powstańmy teraz. Tak jak stoimy, każdy zna swoje życie, jest szczery przed Panem. Każdy wie, każdy zna swoje słabości. Ja myślę, że to słowo zostało dane po to, aby pokazać nasze wnętrza i to, z czym mamy problem. I dla Boga naprawdę jest ważne to, kiedy mówimy, Panie, chcę to zmienić w swoim życiu. Pomóż mi, chcę to zmienić. Tak dalej być nie może. Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że jest żywe, skuteczne, jak miecz obosieczny, że rozdwaja naszą duszę, że pokazuje nam to, czego Ty oczekujesz od nas. Ty jako żywy, święty, sprawiedliwy Bóg masz prawo oczekiwać od swojego dziecka świętego, dobrego życia. I Panie, tak stojąc przed Twoim obliczem, widzimy nasze serca, widzę swoje serce. Widzę to, w czym zasmucam Cię, w czym zasmucamy Cię. I przychodzimy do Ciebie jako do tego, który jest sprawcą chcenia i wykonania. I dziękujemy Ci za to, że sprawiasz w nas chcenie i pragnienie zmiany, poprawy w naszym życiu. I dopomóż nam w tym, aby to wykonać. Aby moje życie, życie tego zboru, tego kościoła, przyniosło Ci chwałę i przynosiło chwałę i uwielbienie dla Twojego świętego imienia w każdym dniu tygodnia. W każdej chwili. A wtedy odbierzesz sobie to, na co zasługujesz. Cześć i chwałę. Dziękujemy Ci za ten czas. Błogosławimy Cię. Amen.